Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak. W dzisiejszym podcaście naszym gościem jest Kamil Lipiński, analityk z zespołu Energii i Klimatu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A tematem naszej rozmowy jest Strategic Foresight Report, czyli raport o prognozach strategicznych Unii Europejskiej dotyczących wizji rozwoju i przyszłości Unii Europejskiej w ramach zielonej transformacji. Kamilu, chciałbym zacząć od pytania o to, żebyś opisał różne programy i skalę inwestycji, programy właśnie inwestycji w zieloną gospodarkę w Unii Europejskiej.
Wielką przewagą tego strategicznego foresightu, który obejmuje swoją perspektywą okres do lat 50. XXI wieku, więc mówimy o takiej przyszłości najbliższych 30 lat, jest, że on wyróżnia zarówno pewne wyzwania, pewne potrzeby inwestycyjne, które są znaczne, i oszacowuje też koszt tych programów, które już są podejmowane. I on się skupia tutaj na trzech głównych programach. Jeżeli mówimy o transformacji klimatycznej, jest to Zielony Ład, Repower EU i Net Zero Industrial Act. Czyli z jednej strony program transformacyjny, Zielony Ład, program mający przede wszystkim w ramach tej transformacji zapewnić po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku bezpieczeństwo energetyczne, czyli Repower EU, no i program ukierunkowany bardziej na utrzymanie w ramach tej transformacji konkurencyjności europejskiego biznesu, czyli Net Zero Industrial Act. Łączna ilość środków, które potrzebne są do sfinansowania tych inwestycji, jest oszacowana na 631 miliardów euro rocznie.
Tak, to rzeczywiście bardzo dużo, a w tekście twojego autorstwa w najnowszym tygodniku gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego piszesz, że ponad 1000 miliardów euro rocznie powinny według Komisji Europejskiej inwestować państwa Unii Europejskiej, aby odpowiedzieć na wyzwania globalnej bitwy ofert. Chciałbym zapytać cię, co masz na myśli przez tą bitwę ofert, na czym to polega?
Właściwie to nie ja mam na myśli, to jest cytat z samego foresightu Komisji Europejskiej. To jest dość ciekawe, bo on rzeczywiście dostrzega i tak mocno afirmuje pewne wyzwania, pewne zagrożenia dla Europy, zarówno i bezpieczeństwa, jak i jej pozycji w świecie, z którymi Europa będzie się musiała zmierzyć, zarówno w latach najbliższych, w kontekście przede wszystkim rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jak i w dłuższej perspektywie związanej z globalną konkurencją i zmianami klimatu. I w ramach tych wyzwań wyróżnia kilka głównych obszarów. No, jeżeli mówisz najpierw o bitwie narracji, tak? Czyli że jest pewna bitwa związana z przedstawianiem świata, tak? Znaczy w jaki sposób na przykład jest przedstawiany konflikt na Ukrainie, że 1/3 państw, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę ludności, zachowuje neutralność, a 1/3 na przykład jest przeciwna Rosji. I tutaj jest jakby pewna bitwa narracji, która się będzie toczyć. Jej będzie towarzyszyć i ona będzie coraz bardziej, to jest podkreśla Komisja, przechodzić w bitwę ofert, czyli bitwę globalnej konkurencyjności. I na całym świecie obserwujemy wzrost protekcjonizmu gospodarczego, przede wszystkim w obszarze polityki przemysłowej. Tutaj można oczywiście powiedzieć o Inflation Reduction Act w Stanach Zjednoczonych, który ma zmobilizować około 330 miliardów euro, o japońskim planie zielonej transformacji 140 miliardów euro i przede wszystkim o obfitych subsydiach chińskich, które no same plany inwestycji w zielone technologie to obywają na około, strategia Made in China 2025 oferują na około 260 miliardów euro. No tak wielkie kroki wymuszają pewną również aktywną politykę związaną z utrzymaniem konkurencyjności Europy. Natomiast jest jeszcze trzecia bitwa, która chyba jest jeszcze ważniejsza, ona cały czas nie ma charakteru oczywiście militarno-politycznego, bitwa modeli, tak? I tutaj Unia Europejska dostrzega jeszcze inny wymiar zagrożenia, czyli ekspansja autorytaryzmów, to, że w połowie państw demokratycznych ta demokracja jest ograniczana, w połowie państw autorytarnych autorytaryzm jest dodatkowo zaostrzany i w ciągu ostatnich 6 lat dwukrotnie więcej państw przeszło w kierunku autorytaryzmu z demokracji niż w kierunku demokracji z autorytaryzmu. Więc jest to taki pesymistyczny trend, trzeba powiedzieć, na który rzeczywiście trzeba odpowiedzieć. Z jednej strony autonomią strategiczną, z drugiej strony otwartą współpracą, transparentną współpracą międzynarodową właśnie w warunkach tego rosnącego protekcjonizmu i zielonej transformacji.
Jednym z wymiarów ekonomicznych tej strategicznej wizji, którą proponuje Unia Europejska i Komisja Europejska, jest taki postulat, żeby odejść od wskaźnika PKB, od wzrostu produktu krajowego brutto, jako takiego głównego wyznacznika rozwoju czy kryterium oceny jakości polityki gospodarczej. Co Komisja Europejska czy Unia Europejska proponuje nam w zamian za PKB?
To jest oczywiście wielka debata, do jakiego stopnia to, jakie wskaźniki determinuje nasze późniejsze działania i sukces. I tutaj można wyróżnić dwa główne trendy. Pierwsze to w ogóle postulowane odejście od produktu krajowego brutto jako wymiaru dobrostanu, bo on określa, prawda, wartość produkcji gospodarki, natomiast nie uwzględnia poziomu życia i zadowolenia z tego poziomu życia. I tutaj jest albo próba odrzucenia i zastąpienia jakimś innym wskaźnikiem, albo jego modyfikowania. I Komisja Europejska za Wspólnym Centrum Badawczym Unii Europejskiej proponuje modyfikację, która uwzględnia oczekiwaną długość życia i poziom tego życia. I to nie jest nowy wskaźnik, w tym sensie, że on nie odrzuca PKB, tylko on go lekko modyfikuje. I w wypadku na przykład danych, jeżeli porównamy cztery główne obszary będące punktem odniesienia, czyli Chiny, Indie, Stany Zjednoczone i Unię Europejską, takie cztery potęgi gospodarcze międzynarodowe, no to w wypadku, jeżeli spojrzymy na dane z 2020 roku, no to ze względu na to, że po pierwsze Europie jest dłuższa oczekiwana długość życia, a po drugie Europejczycy są w stanie więcej zapłacić za swój dobrostan, to należy wziąć to pod uwagę w jakby szerszej ocenie społeczno-gospodarczej tego, że w Europie żyje się lepiej i dłużej i w większym zdrowiu. Więc w takim razie należy to zmodyfikować. I wyniki tego modyfikacji pozwalają na podnieść około 10% PKB Europy, około 5% stanu PKB Stanów Zjednoczonych, obniżyć o 5% PKB Indii i podnieść o 5% PKB Chin. Więc tu są takie pewne korekty. One nie zmieniają całkowicie jakiegoś globalnego układu. Znaczy cały czas Stany Zjednoczone, nawet pomimo tej korekty, są przed na przykład Unią Europejską, jeżeli chodzi o ten dostosowany. Natomiast pokazują też, że inne działania, nie tylko obliczone na wąsko rozumianą wartość produktu krajowego brutto, tylko także związane z tym dobrostanem, są istotne. To jest oczywiście, jak słusznie wskazuje Komisja Europejska, projekt pilotażowy zrealizowany przez Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że on jest bardzo istotny właśnie ze względu na to długoterminowe myślenie o pewnym nowym kontrakcie społecznym, pewnej jakby celowości w ogóle, go celu, jakim ma w ogóle służyć polityka gospodarcza i polityka społeczna, który stara się sproblematyzować w swoim raporcie foresightowym Komisja Europejska.
Cieszy mnie, że wspomniałeś o nowym sposobie myślenia o gospodarce i w ogóle gospodarowaniu, no bo to łatwo nas prowadzi do clou tego tematu, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, czyli tych czterech scenariuszach przyszłości Unii Europejskiej. Na czym one polegają i od czego zależy, który z nich się zrealizuje?
Więc rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, ponieważ jest to element pewnej pracy foresightowej, która była realizowana co najmniej od 3 lat przed Komisją Europejską i pojawiają się właśnie takie 4 scenariusze, które, powiedzmy sobie szczerze, są dość wyraziste. No pierwszy scenariusz to jest scenariusz ekopaństwa. On zakłada bardzo aktywną politykę na poziomie państw członkowskich, współpracujących aktywnie ze sobą, ale jednak dość mocno odrębnych, które będą bardzo zdecydowany sposób, ale solidarny, odpowiadać na wyzwania współczesności, zarówno w obszarze transformacji energetycznej, bezpieczeństwa, konkurencyjności, odbudowy Ukrainy, także tej luki cyfrowej związanej z potencjalnym ryzykiem pewnego zapóźnienia w obszarze technologicznym. I żeby taka polityka była możliwa i żeby ten scenariusz miał szansę ziszczenia się, no to przede wszystkim te państwa muszą bardzo dobrze dostrzegać te ryzyka, bardzo aktywnie dostosowywać, i mówimy tutaj o wszystkich państwach Unii Europejskiej, muszą bardzo też dobrze współpracować, więc jest to rzeczywiście scenariusz tyle realistyczny, że on nie zakłada wielkich zmian w takiej w obszarze samej formuły Unii Europejskiej. Znaczy to jest taki, powiedzmy, neofunkcjonalizm z gwiazdką, czyli że będzie się rozwijać integracja, ale nie będzie jakichś wielkich przełomów. No natomiast rzeczywiście on jest optymistyczny i taki, powiedziałbym, nawet odważny w wymiarze takiej właśnie tej współpracy i tego dostrzegania ryzyk, przede wszystkim wspólnego dostrzegania ryzyk przez wszystkie państwa.
Drugi... Czyli tutaj mamy taki scenariusz: państwa wiodą transformację, tak?
Tak. Państwa wiodą transformację, państwa wiodą bezpieczeństwo, państwa wiodą konkurencyjność i ta rola wiążąca to jest scenariusz, który głównym napędem jest polityka, tak? Że polityka dostrzega zmianę i na nie odpowiada. Drugi scenariusz. Drugi scenariusz to jest taki bardzo optymistyczny, powiedziałbym, boom zielonych biznesów, czyli zakłada, że te zmiany, które obserwujemy już teraz, bardzo wysokie koszty paliw kopalnych, wysokie ceny energii, doprowadzą z jednej strony do zainteresowania coraz większego przedsiębiorców zielonymi technologiami i uruchomią olbrzymie środki prywatnego biznesu, inwestycji w tym obszarze, a z drugiej strony technologia będzie się rozwijać tak szybko, jak chcieliby jej dość znaczni entuzjaści. W związku z tym właśnie tutaj w tym scenariuszu biznes jest motorem, tak? Znaczy, że te wydarzenia polityczne, one wspierają rozwój tego biznesu, one towarzyszą, znaczy w sensie zarówno państwa, Unia, Komisja Europejska, wydarzenia globalne, społeczeństwa włączają się. To natomiast rzeczywiście głównym tym obszarem jest biznes i właśnie ta zielona konkurencyjność Europy na takim poziomie, powiedziałbym też startupowym, który ma tą transformację w ten sposób pociągnąć. Trzeci scenariusz, lokalny ekoświat. On jest jednocześnie pesymistyczny i optymistyczny, bo on zakłada bardzo duży kryzys polityczny, ekonomiczny, klimatyczny. Znaczy on jest taki, to jest dość ciekawe, bo on jest połączeniem z jednej strony pesymizmu, nawet nie powiedziałbym realizmu, głębokiego pesymizmu polityczno-gospodarczo-klimatycznego z pewną nutą nadziei, może nie optymizmu, ale nadziei społecznej. Czyli, że te wszystkie kryzysy sprawią, że ludzie w końcu zmienią swoje postawy i zaczną ze sobą częściowo przynajmniej, że będzie oddolna presja, krótko mówiąc, że zmieni się styl życia, że i to jest bardzo długookresowa zmiana, dlatego ona będzie wymuszona poniekąd tymi zmianami, albo właśnie brakiem właściwie aktywności w tych innych obszarach. Tutaj społeczeństwo, w tym trzecim scenariuszu lokalnego ekoświata, w ogóle tutaj to słowo glokalne, które pewnie starsi słuchacze pamiętają z wczesnych lat 90., czyli myśl globalnie, działaj lokalnie, wraca, ale właśnie idea tutaj jest takiego bardzo świadomego społeczeństwa, które będzie te zmiany zaczynać od siebie przede wszystkim, dopiero później wymuszać je na platformie politycznej.
Czyli tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją trochę jak to hasło w czasie pandemii, że musi być gorzej, żeby mogło być lepiej, tak? Coś takiego?
Trochę tak, że musi być gorzej, że tu jest taka nadzieja, że zewnętrzne zagrożenie będzie miało element jednoczący, tak? Znaczy na poziomie społecznym, nawet nie na poziomie politycznym, tutaj jest większy pesymizm, ale na poziomie społecznym.
Jest jeszcze scenariusz? Tak?
Właśnie, jest scenariusz czwarty, czyli zazielenianie poprzez kryzys. On jest, to jest fascynujący scenariusz, dlatego że on zakłada, że będzie gorzej. Nie tak źle może jak trzeci scenariusz, ale że kryzys gospodarczy się utrzyma, będzie postępował kryzys klimatyczny, współpraca polityczna będzie przebiegać niesłychanie opornie, ale to sprawi, że coraz będzie większa zarówno presja państw członkowskich, jak i obywateli, żeby przenieść część kompetencji na poziom europejski. I tutaj po raz naprawdę dla tych, co pamiętają też pewną porażkę rozmów o Konstytucji Europejskiej w 2004 roku, no to trudno to słowo federacja, które wtedy się pojawiało często w gazetach, tutaj wraca, tak? Znaczy, że to jest scenariusz federalny, że będą poszczególne, będą kompetencje w obszarze bezpieczeństwa, znaczne kompetencje fiskalne przenoszone. Co ma być motorem? Motorem ma być doświadczenie COVID-u i kryzysu energetycznego rozpoczętego w 2022 roku, czyli te doświadczenia pokazały, że jeżeli państwa europejskie działają, to poprawia sytuację, że wspólna odpowiedź na kryzys ma sens, w związku z tym będzie się ta federalizacja Europy postępować. I rzeczywiście to jest scenariusz bardzo ciekawy, pod tym względem, że pojawia się, nie dlatego, że on się może ziścić nawet, tylko dlatego, że to pokazuje pewną całą przestrzeń myślenia, którą wyznaczamy, od takiego bardzo, powiedziałbym, międzypaństwowego, międzyrządowego podejścia w tym scenariuszu pierwszym ekopaństw, do takiego scenariuszu właśnie zupełnie federalnego zazieleniania poprzez kryzys. I te cztery scenariusze wyznaczają pewne spektrum myślenia o Europie obecnie.
Czyli popraw mnie, jeśli się mylę, jeśli chodzi o ten czwarty scenariusz. Różni się on od trzeciego scenariusza, w którym też, no właśnie, musimy dojść do jakiegoś punktu kryzysowego, tym, że tutaj presja oddolna, no nie tworzy już, nie działa tylko na lokalne społeczności, na lokalne wspólnoty i że żyjemy w trochę mniej może właśnie skoncentrowanym na globalnej wymianie świecie, tylko że tutaj ta presja oddolna się przeradza w presję federalizacyjną samej Unii, która to z kolei no, w jakimś sensie zastępuje ta właśnie bardziej sfederalizowana Unia, zastępuje tą wiodącą rolę transformacji z państw członkowskich, tak? O to chodzi.
nawet szybciej, powiedziałbym, się by to miało zadziać według komisji, czyli że o ile w trzecim scenariuszu, tym lokalnym ekoświecie, to jest bardzo długa droga przez style życia, postawy społeczne, jakieś lokalne wspólnoty, które się zaczną się ciołać, to jest taka właśnie, powiedziałbym, bardzo taka oddolna droga i ona właśnie będzie powoli nadbudowywać, nie wiem, przez na przykład ruchy miejskie. Ale w tym czwartym scenariuszu po prostu on wyciąga wnioski z tego, że w tych ostatnich latach kryzysowych zasadniczo według Eurobarometru ostatnio opublikowanego podniosło się zaufanie do instytucji europejskich. Także ze względu, to jest widoczne w Polsce, gdzie komisja, przynajmniej według danych Eurobarometru, instytucje Unii Europejskiej mają większe zaufanie niż większość instytucji krajowych. W związku z tym można zauważyć, że być może ze względu z powodu z takiego, powiedziałbym, obaw przed tym jakby globalnymi zagrożeniami, przed wojną handlową na przykład pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, z obawy trochę przed marginalizacją gospodarczą, nawet przed takimi głębokimi zmianami, że nie będę latał na wakacje, już się zacznie presja, ej słuchajcie, to może jednak spróbujmy jakiś centralny program, żeby te zmiany zatrzymać przynajmniej częściowo. Czyli to jest odpowiedź na taki dość płytki kryzys. Bardziej powiedziałbym polityczno-międzyrządowa niż europejska, niż właśnie taka głęboka zmiana tego, że no, zmieniam w ogóle cały sposób życia.
No, bardzo jest to ciekawy scenariusz. No, ciekawe jest to, choć zrozumiałe dla mnie kompletnie, że nie ma piątego scenariusza, czyli że kompletnego pesymizmu, ale zostawmy do rozważania. No, wiadomo, że Unia nie będzie sama pisać takich rzeczy chętnie. Natomiast chciałbym cię po prostu zapytać o to, który twoim zdaniem scenariusz jest realny, który twoim zdaniem jest może najbardziej taki kompromisowy, czy najmniej kosztujący, chociaż rozumiem, że one oczywiście wszystkie zakładają ogromne koszty transformacji, ale który twoim zdaniem scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
Myślę, że one mają taki charakter takich typów idealnych, tak? Że i tutaj jest pewna błyskotliwość sposobu utworzenia tych scenariuszy, że one trochę na siebie mogą potencjalnie nachodzić, tak? Znaczy, ale wydaje mi się, że komisja zwraca uwagę na to, co to jest dość ciekawe, że wskazuje tendencje wzrostowe i wskazuje tendencje spadkowe związane z każdym z tych scenariuszy, czyli co trzeba, jakie tam słabe, powiedzmy, sygnały, jakiego rodzaju rzeczy należy obserwować, jeżeli chodzi o to, co się dzieje zarówno w sferze społecznej, politycznej, gospodarczej, technologicznej, to jest bardzo wiele aspektów geopolitycznej, to jest bardzo wieloaspektowe podejście. Więc rzeczywiście nieprzypadkowo w tygodniku zdecydowaliśmy się wyróżnić takie dwa scenariusze, które nam się wydają najbardziej prawdopodobne, znaczy z jednej strony ekopaństwa, z drugiej strony ten scenariusz zazielenienie poprzez kryzys, bo one pokazują pewien sposób przesunięć. One są radykalne w swoim, że tak powiem, założeniach, żeby je uwidocznić, natomiast myślę, że należy założyć, że oczywiście możliwość jest pewna, że zarówno biznes, jak i społeczeństwo zaskoczy, jak wielokrotnie w historii zaskakiwało decydentów. Natomiast jeżeli mówimy o takiej perspektywie kilkunastoletniej, no to wydaje mi się, że debata będzie raczej się odbywać na poziomie takim, jak się odbywa w Unii Europejskiej przez ostatnie 70 lat i w organizacjach ją poprzedzających przez ostatnie 70 lat. Czyli gdzieś tam pomiędzy głębszą integracją, a wspólnym, ale jednak odrębnym odpowiadaniem na główne wyzwania. Jeżeli mówimy o kosztach, to wcale nie jest oczywiste, to jest bardzo trudne rzeczywiście do ocenienia, tak? Znaczy, że to jest kwestia właśnie pewnie świadomej strategii inwestycyjnej, pewnej też gotowości poszczególnych państw członkowskich, no, do poświęcenia tych części budżetu. Więc przewagą tego zazieleniania poprzez kryzys, znaczy jego wadą znaczną jest to, że to jest ewidentnie gorzki scenariusz, tak? Że najpierw te chude lata, które po prostu doprowadzą do pewnej zmiany myślenia o porządku politycznym, muszą nastąpić. Jego zaletą jest właśnie to, że potencjalnie daje możliwość sprawiedliwej dystrybucji tych środków, że jeżeli działania będą podejmowane w oparciu o pomoc publiczną, znaczy pomoc publiczną rozumianą w sensie Unii Europejskiej, czyli tak naprawdę środki państw członkowskich, co jest, ma miejsce w scenariuszu ekopaństwa, jeżeli państwa to będą robić same, no to powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy na przykład uboższych regionów Unii Europejskiej, oznacza to, że jest bardzo duża szansa, że jednak państwa członkowskie będą przede wszystkim na rzecz tych regionów z własnych te inwestycje iść. Czyli należy spodziewać się, że struktura tych inwestycji będzie odpowiadać na przykład strukturze wydatków w ogóle rządowych w Unii Europejskiej. No i tutaj rzeczywiście te większe państwa, Niemcy, Francja, będą mieć pozycję dominującą. Polska nie będzie koniecznie aż tak zmarginalizowana, bo my jesteśmy tam rzeczywiście jednym mimo wszystko z większych państw w porównaniu do rzeczywiście mniejszych zupełnie państw Unii Europejskiej. Natomiast jest to pewne ryzyko, ryzyko. Znaczy, rzeczywiście zwolennicy na przykład większej niezależności autonomii gospodarczej Polski, wcale to nie jest oczywiste, który z tych scenariuszy byłby korzystniejszy, dlatego że on ma, każdy z nich ma swoje wady i rzeczywiście jest to złożone zagadnienie, które bym tutaj polecał do przeanalizowania.
Kamilu, bardzo Ci dziękuję, to jest wszystko bardzo ciekawe. Dziękuję Ci za rozmowę. Więcej, właściwie streszczenie tego Strategic Foresight Report i analizę kosztów i wydatków inwestycyjnych mogą Państwo przeczytać w tygodniku gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego, tam tekst Kamila. Dziękuję za dzisiaj, do widzenia.